Chwała Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie. Najpierw tym i oczywiście modlitwa do Ducha Świętego i parę taktów tych fletów, romantika, utwór. I proszę Państwa, zapraszamy na katechezę. W ramach katechezy posłuchajmy homilii, dobrej homilii, proszę Państwa, przy pielgrzymce dla młodzieży i później porozmawiajmy koniecznie po tej homilii. Zapraszamy. Homilia księdza biskupa Grzegorza Suchodolskiego, tego kapłana, który zajmował się Światowymi Dniami Młodzieży, organizował młodych ludzi z Polski na Światowe Dni Młodzieży i jest biskupem obecnie, biskupem pomocniczym diecezji siedleckiej.
Drodzy i czcigodni ojcowie, drodzy bracia kapłani, osoby życia konsekrowanego, kochana młodzieży, drodzy pątnicy, zebrani zarówno tutaj na szczycie jasnogórskim, jak i przed odbiornikami Radia Maryja i telewizji Trwam. po raz 22 tutaj do domu matki na Jasną Górę przybywa w pielgrzymce młodzież skupiona wokół idei i charyzmatu Radia Maryja. Jeszcze trochę poobijani pandemią, jeszcze mocno rozproszeni, tak jak apostołowie i uczniowie po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Jeszcze nie do końca wszyscy przekonani, że trzeba wracać do wieczernika. Jeszcze nie do końca poskładani po tym wszystkim, co przeżywaliśmy w ostatnie miesiące. Ale na słowo Chrystusa zaczynamy wracać. Zaczynamy wracać z radością i zaczynamy budować wspólnotę Kościoła. Dzisiaj jesteśmy tutaj, w domu Matki. Jesteśmy w Wigilię uroczystości zesłania Ducha Świętego. I tak jak w wielu miejscach naszej Ojczyzny, w wielu parafiach, duszpasterstwach, ale także w wielu miejscach, w których dzisiaj gromadzi się Kościół na czuwaniu, wzywając darów Ducha Świętego, tak i my jesteśmy dzisiaj tutaj razem, zebrani z Matką Najświętszą i z tymi, którzy w tajemnicy świętych obcowania i tajemnicy świętości Kościoła towarzyszą i patronują naszej modlitwie. Tak jak 2000 lat temu Matka Najświętsza była z apostołami w wieczerniku, o czym słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich, tak i dzisiaj jest razem z nami w swoim jasnogórskim wizerunku i gromadzi nas na modlitwie o dary Ducha Świętego. Razem z nami dzisiaj jest także wielki nowy patron ludzi młodych, błogosławiony Carlo Acutis. Stoi w znaku swoich relikwii u stóp Matki Jasnogórskiej. Jakby po raz kolejny, tak jak za swojego młodego życia, tak i dzisiaj, chciał przynieść jej bukiet kwiatów i podziękować za to, że dała nam Jezusa. W drugim czytaniu dzisiejszym słyszeliśmy bowiem, gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty. To Maryja przez swoje fiat, które dzisiaj powtórzyliśmy słuchając Ewangelii, dała światu Jezusa. Dała światu Jezusa, bo dała Mu swoje ciało, dała Mu swoją krew, dała Mu swoje życie. Do młodej Maryi, kiedy przyszedł Archanioł Gabriel, to powiedział jej: Maryjo, jaki jest Twój plan na życie? Dzisiaj te same słowa czynimy treścią naszej pielgrzymki, 22. pielgrzymki młodych z Radiem Maryja. Jaki jest Twój plan na życie? Być zawsze z Jezusem, tak dopowiedział błogosławiony Carlo Acutis. I dzisiaj chcemy poznać tę postać. Już wiele było o niej powiedziane, ale kilka dopowiedzeń jeszcze, które pomogą nam jeszcze bardziej go pokochać i uczynić przewodnikiem swojego życia, a przez to także wejść na tę autostradę eucharystyczną, która dla każdego z nas jest drogą do nieba. Wiecie dokładnie, kiedy urodził się błogosławiony Carlo? 3 maja. Co to za dzień dla nas Polaków? Dzień naszej Matki i Królowej, Królowej Polski, Królowej Narodu Polskiego. I właśnie 3 maja 1991 roku w Londynie przychodzi na świat błogosławiony Carlo. Rodzice są Włochami. Akurat tam, na tym etapie ich życia, przychodzi do nich Bóg w darze potomstwa. 5 miesięcy Carlo najpierw żyje tam, na ziemi angielskiej, ale później już we wrześniu 91 roku przyjeżdża z rodzicami do Włoch. Z tym, że zanim się to dokona, tam jeszcze w Londynie przyjmuje sakrament Chrztu Świętego. Wiecie, kiedy się to dzieje? W jaki dzień? 18 maja. Wiemy dokładnie, że to dzień urodzin także świętego Jana Pawła II. Chciejmy wyłuskać te różne elementy dosyć istotne z życia błogosławionego Karlo, żeby zobaczyć, jak bardzo był on także zrośnięty, można by powiedzieć, z nami, z Polakami. Płynie w nim cząstka polskiej krwi. Jego babcia ze strony taty była przecież pół Polką, pół Irlandką. Ale to, co piękne również w tym młodym wychowaniu błogosławionego Karla, to to, że przez 4 lata jego opiekunką od 4 do 8 roku życia jest młoda Polka, pani Beata. I to ona uczy go wiary, to ona uczy go miłości do Matki Najświętszej i do Kościoła. To ona uczy go tej tradycji, której Karlo najpierw nie doświadczył w swoim domu rodzinnym. Będziemy przed apelem dzisiaj słuchać świadectwa mamy Karlo, pani Antonii. Ona sama mówi, że wtedy, kiedy Pan Bóg dał jej młodego Karlo, to jej życie duchowe było istną katastrofą. Mówi, dopóki nie narodził się Karlo, w kościele byłam 3 razy. Na mojej pierwszej komunii świętej, na moim bierzmowaniu i w dniu mojego sakramentalnego ślubu. Byłam daleko od Jezusa. Byłam ochrzczona i ochrzciłam Karlo, ale sama byłam daleko. I tutaj Pan Bóg przez tę Polkę, opiekunkę, czyni wielki cud w życiu tego młodego człowieka. Karlo, jak już dzisiaj to słyszeliśmy, jest bardzo wrażliwy. Zaczyna zbierać kwiatki i niesie je Matce Najświętszej do kościoła, a później od Maryi idzie do Jezusa. Kłania się Mu, klęka przed Nim, zaczyna Go adorować. I to wszystko, kiedy ma zaledwie 5 lat. Jego mama nie rozumie, co się dzieje. Nie dorasta do tej wielkiej tajemnicy, którą Bóg złożył w sercu młodego Karlo. Ale mówi, zaniosłam go do chrztu i obiecałam, że będę towarzyszyć także jemu w rozwoju jego wiary. I wtedy za namową pewnej znajomej udaje się do pobożnego księdza w Bolonii, który był nazywany ojcem Pio z Bolonii. On dostrzega w niej od razu matkę kogoś wyjątkowego i zaleca jej, żeby zapisała się na kurs teologii. Te słowa wypowiadam przede wszystkim do rodziców, bo wy dzisiaj macie swoje dzieci również na takim etapie życia, w którym nie zawsze jesteście w stanie odpowiedzieć na ich trudne pytania z dziedziny wiary, z dziedziny egzystencjalnej. Zwłaszcza wy, rodzice ludzi młodych, kiedy widzicie, że wasze dzieci przechodzą przez tak wiele kryzysów, kiedy widzicie, że sobie nie radzą, kiedy wszyscy odczuwamy ten zamęt, który w ostatnich miesiącach niestety dał się we znaki całemu naszemu polskiemu społeczeństwu, nie tylko przez pandemię, ale przede wszystkim przez zanegowanie prawa Bożego i przez te różne uliczne marsze, spacery, to doprowadziło do tego, że wielu młodych ochrzczonych stanęło nawet po drugiej stronie barykady wobec osób duchownych i pobożnych modlących się na różańcu. Ten zamęt niestety nie pomaga naszej młodzieży. Pogubili się, a my dorośli nie byliśmy w stanie zachwycić ich swoją wiarą. Może właśnie dlatego tak wielu jest daleko, że również i my dorośli, no, swoje życie duchowe możemy określić mianem duchowej katastrofy. Naśladujmy więc panią Antonię. Zapiszmy się, jeśli nie na kurs teologii, to może chociaż na katechizację dla dorosłych albo do jakiejś grupy formacyjnej, do domowego kościoła, do akcji katolickiej. Twórzmy grupy, wspólnoty, które będą formować się, bo jest to potrzebne nam dorosłym, ale przez nas także tym, za których wychowanie w wierze nieustannie przed Bogiem odpowiadamy. Jakże wspaniały przykład matki, która postanowiła diametralnie zmienić swoje życie duchowe, aby towarzyszyć swojemu małemu dziecku. I właśnie odnowiona na duchu, która zaczęła poznawać katechizm, zaczęła studiować Pismo Święte, ba, nauczyła się nawet języka greckiego i hebrajskiego, żeby lepiej rozumieć, co Pan Bóg chce nam przez swoje natchnione słowo powiedzieć. Zaczyna towarzyszyć swojemu małemu dziecku, kilkuletniemu. I dziwi się, że młody Karlo od Jezusa, którego adoruje w Eucharystii, zaczyna wędrować także ku tym, dla których Jezus jest daleki. Karlo zaczyna rozmawiać z ludźmi o swojej wierze, o swoich intymnych rozmowach i przeżyciach z Chrystusem Eucharystycznym. Nie wstydzi się tego. Jest odważnym świadkiem, mimo że lat ma jeszcze niewiele. Kiedy jeździ na różne wyjazdy, spacery, przejażdżki, zatrzymuje się przy tych, którzy są złaknieni rozmowy, dialogu i mówi im o wierze, mówi im o Jezusie, ale także dostrzega, że wielu z nich jest głodnych, że wielu z nich jest potrzebujących i zaczyna rozdawać im swoje kieszonkowe i zaczyna przygotowywać razem z babcią czy z mamą kanapki i nosić tym, którzy na ulicach i placach Mediolanu nie mają nic do jedzenia. Od Jezusa, którego poznał i pokochał w Eucharystii, zaczyna biec w stronę ludzi, którzy nawet o Jezusie nie słyszeli i takich, którzy są spragnieni ludzkiej miłości. Jaki jest twój plan na życie, Karlo? Być zawsze blisko Jezusa. A jaki jest mój plan na życie? To jest pytanie, które dzisiaj, moi drodzy, sobie tutaj wszyscy razem stawiamy, wpatrując się w tę niezwykłą postać. Wiecie, ile Karlo nabiegał się od Jezusa do tych ubogich? Najlepiej świadczy o tym to świadectwo jego mamy, w którym mówi, że buty Karlo były zawsze zniszczone i nigdy nie miał drugiej pary. Nawet mówi, jeśli kiedyś weszliśmy do sklepu i chciałam mu kupić dwie pary butów, to zganił mnie, bo powiedział, że mi jedne wystarczą, a za to, co byśmy kupili drugie, kupmy coś dla potrzebujących. Młody człowiek, kilkunastoletni, to jest świadectwo na nasze czasy. Dzisiaj, gdyby żył, miałby zaledwie 30 lat. Ale wiemy, że nieuleczalny rodzaj białaczki w październiku 2006 roku pozbawił go tego życia tutaj na ziemi. Ale umierał szczęśliwy. Dlaczego? Bo mówił, nie zmarnowałem ani jednej minuty z mojego życia. I to szczęście znajdował w Jezusie na adoracji. Pięknie opisuje te chwile z 2006 roku, z sierpnia, a więc dosłownie na kilka miesięcy przed swoją śmiercią, kiedy mając 14 lat, z roku 2005, oglądał w telewizji Światowe Dni Młodzieży w Kolonii pod przewodnictwem papieża Benedykta XVI i którym momentem zachwycił i ubogacił się najbardziej, kiedy w sobotę wieczorem na Marienfeld, na polach Maryi pod Kolonią, odbywało się wieczorne czuwanie i kiedy wniesiono do tej wielkiej rzeszy prawie 2 milionów młodych najświętszy sakrament. I papież Benedykt powiedział: Jezusa Eucharystycznego adoruje się w ciszy i na kolanach. I przez bardzo wiele minut ten wielki tłum ludzi młodych tam w Kolonii trwał w ciszy przed swoim Panem i Zbawicielem. A w tym samym czasie młody Carlo czynił to samo u siebie w domu w Mediolanie. Eucharystia, Jego miłość. I słyszeliśmy tutaj przed rozpoczęciem mszy świętej te słowa zdziwienia młodego Carlo. Dlaczego nie ma kolejek przed świątyniami, tak jak są przed koncertami, przed meczami piłkarskimi? Lewandowski strzelił dzisiaj 41. bramkę. Został mistrzem. Ilu Polaków dzisiaj kibicowało jemu? A ilu jest przed Jezusem? Dzisiaj w ten wieczór Wigilii zesłania Ducha Świętego. My cenimy sobie tych, którzy przez wysiłek, przez pracę doszli do wielkich pozycji, także w sporcie. Ostatnio Iga Świątek, teraz również Robert Lewandowski. Ale musimy mieć także tych przewodników na drodze naszego życia duchowego, którzy sprawią, że w czasach zamętu nie dokona się w nas duchowa katastrofa. I Pan Bóg na te czasy daje nam właśnie młodego patrona, błogosławionego Carlo, Carlo Acutisa, w którym płynie także cząstka naszej polskiej krwi. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za to, że nie zapominasz o nas, za to, że dając nam taki świetlany przykład miłości do Ciebie i do drugiego człowieka, porywasz nasze serca do tego samego świadectwa, do takiej samej postawy. Maryjo, pozwól nam naśladować błogosławionego Carlo w świętości, w powołaniu do świętości. On nie chciałby, żeby ktoś z nas stał się drugim Carlo, bo on mówił, że Pan Bóg stworzył nas oryginałami i nie chce, żebyśmy kończyli jako fotokopie. Mówił także, że każdy z nas ma inne odciski palców, nie ma dwóch identycznych. Ale kierunek nam wskazał, także w tym świecie wirtualnym, w świecie internetu, w którym tak wiele rzeczy uczynił, tworząc strony internetowe, prezentacje, grając na swoim ulubionym PlayStation, im bliżej końca życia, tym krócej, bo wiedział, że internet może być też złodziejem czasu, ale nauczył nas także głosić Chrystusa i Jego chwałę przez środki społecznego przekazu. I to jest wasze zadanie, drodzy młodzi przyjaciele. To jest zadanie telewizji Trwam, Radia Maryja, wszystkich naszych diecezjalnych rozgłośni, ale przede wszystkim wasze, bo wy jesteście w tym świecie, w którym są także obecni wasi rówieśnicy. Bądźcie więc apostołami, świadkami. Do tego potrzebujemy właśnie tej nowej mocy Ducha Świętego, tej nowej sieci, która pokaże, że jest nas wielu. Ta pandemia sprawiła, że wiele tych dużych spotkań się poprzesuwało w czasie. Zobaczcie, Światowe Dni Młodzieży, które miały być w Lizbonie, odeszły aż do roku 2023. Ale my już tu, na naszej polskiej ziemi, możemy i powinniśmy tworzyć wspólnoty, które się jednoczą, wspólnoty, które się gromadzą razem, wracają z tego pandemicznego rozproszenia i modląc się, napełniają siebie, się Duchem Świętym, Jego mocą, Jego siedmiorakimi darami. Wstańcie więc, nie teraz, tylko po pielgrzymce i ruszcie w drogę. Niech i wasze buty, tak jak buty błogosławionego Karlo, będą zniszczone. Pamiętacie, co mówił papież Franciszek w Krakowie? Młodzieży kanapowa, pora wstać z kanapy. Załóżcie buty wyczynowe i idźcie, bo uczeń Chrystusa jest misjonarzem. Oto wybija właśnie ta godzina waszego świadectwa. Świadectwa, które wyrasta, można by powiedzieć, z tego lęku i ciszy nie apostołów zamkniętych w wieczerniku po wniebowstąpieniu, ale z tej ciszy i lęku pandemii. Pora wstać i iść, wrócić na Eucharystię i z jej mocą zanieść świadectwo o Bogu żywym i prawdziwym do wszystkich, których mamy wokół, do których Duch Święty nas pośle. Niech się tak stanie, niech się tak dzieje. Amen.
Tak, to była homilia księdza biskupa Grzegorza Suchodolskiego. Dziękujemy serdecznie.